właśnie krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Może więc warto, byśmy przyjrzeli się wypowiedziom świętych, którzy cieszyli się umiłowaniem ukrzyżowanego Króla Wszechświata. Święty Bonaventura wyraził to w słowach: krzyż według oceny powierzchownej może wydawać się czymś straszliwym, gdy jednak wnikamy w jego treść, zrozumiemy, że powinniśmy gorąco go pragnąć. W doczesnym widzeniu rysuje się on przed nami jako drzewo śmierci, natomiast według oceny wiekuistej Chrystusa Pana, który na nim zawisł, jaśnieje nam jako drzewo życia. Narzędzie śmierci stało się dla nas źródłem życia. Krzyż jest drzewem łaski zapewniającej życie. A teraz błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, którego przecież wielu z nas mogło i spotkać, i słuchać na własne uszy, i brać udział w uroczystości wyniesienia na ołtarze tego męczennika. W jednym ze swych kazań uczył: życie chrześcijanina jest nierozerwalnie związane z krzyżem. Pan Jezus wyraźnie nakazał: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Przyjmując krzyż, uczeń Chrystusa umiera dla świata, dla grzechu, a zmartwychwstaje, rozpoczyna nowe życie dla Boga. W potocznym języku często doznawane cierpienia, spotykające nas życiowe próby i doświadczenia nazywamy krzyżami. Mamy świadomość, że nikt nie otrzymuje doniesienia przez życie krzyża, który przerastałby jego siły. Równocześnie pamiętamy, że ci, którzy odrzucają krzyż, krzyżują w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko. I dalej uczył ten kapłan Solidarności: dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa symbol hańby i poniżenia stał się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzyża przyjmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej ojczyzny, krzyże nasze osobiste, naszych rodzin muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeśli łączymy je z Chrystusem. A błogosławiony Jan Paweł II niejedno rozważanie poświęcił krzyżowi. Oto maleńkie dwa fragmenty jego słów. Na krzyżu Bóg objawił całą swoją miłość. To krzyż jest kluczem, który otwiera drogę nie do mądrości tego świata, ani władców tego świata, lecz do tajemnicy mądrości Bożej, mądrości ukrytej. Wobec wielkiej tajemnicy krzyża możemy tylko z uwielbieniem paść na kolana. I to właśnie dziś będziemy chcieli zrobić. Posłuchajmy jeszcze papieża naszych czasów, Benedykta XVI. Dla chrześcijan krzyż jest symbolem mądrości Boga i Jego nieskończonej miłości, objawionej w zbawczym darze Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał za życie świata, za życie każdego i każdej z was. On jest nie tylko znakiem waszego życia w Bogu i waszego zbawienia, lecz także niemym świadkiem cierpień ludzi i zarazem jednym i bezcennym wyrazem wszystkich ich nadziei. Wiem, mówi papież, że oddawanie czci krzyżowi naraża niekiedy na szyderstwo, a nawet prześladowania. Krzyż wystawia człowieka na niebezpieczeństwo, ale także umacnia łaskę Bożą i potwierdza nasze zbawienie. Kilka lat temu we wrocławskim seminarium prowadziliśmy rekolekcję dla młodzieży męskiej. W programie znalazła się również Droga Krzyżowa, w czasie której miał miejsce epizod, który zapadł w pamięci wszystkich uczestników tych duchowych ćwiczeń. Oto klerycy zawiesili nad głowami modlących się w kaplicy młodych ludzi gipsowy wizerunek Chrystusa, pasyjkę. Zawiesili ją na nylonowej żyłce. I kiedy rozpoczęła się Droga Krzyżowa, nagle owa żyłka pękła. Figura Chrystusa przeleciała nad głowami rozmodlonych ludzi, uderzyła w ścianę i rozsypała się w kawałki. Zdumienie ludzi było niezwykłe. A potem, kiedy spowiadaliśmy tę młodzież, okazywało się, że każdy z tych chłopaków trzymał w ręce okruszynę tej rozbitej figury Chrystusa i twierdził, że to wydarzenie miało wpływ na jego spowiedź. Boimy się krzyża. Uciekamy od niego. Wieszamy go co prawda na ścianach, bo tak wypada, ale zrobilibyśmy wszystko, aby się go pozbyć. Do kobiety, która skarżyła się na swe przeznaczenie, mistrz powiedział: przecież ty sama wykuwasz swój los, ale z pewnością nie ja jestem winna, że urodziłam się kobietą, czyż nie tak? Narodzić się kobietą to nie przeznaczenie, to los, odpowiedział mistrz. Przeznaczenie polega na tym, w jaki sposób przyjmujesz swoją kobiecość i co z nią zrobisz. Parafrazując tę myśl zapisaną przez Antoniego de Mello, możemy powiedzieć to, że nie byliśmy kochani tak, jak tego pragnęliśmy, że mieliśmy taki czy inny dom, że może cię skrzywdzono. To nie jest twoje przeznaczenie, to twój los. A twoje przeznaczenie polega na tym, że przyjmujesz swoją przeszłość, aby na niej zbudować swoją przyszłość. Chcę dzisiaj, siostry i bracia, dotknąć tego wymiaru krzyża wpisanego w życie każdego z nas. Krzyża, który domaga się zgody na własne życie. A dlaczego mamy do tego dążyć? Mówiąc po prostu, ponieważ innego wyjścia nie mamy. Albo zgodzimy się na nasze życie i odkryjemy jego sens, smak i radość, także pośród trosk życiowych. Albo będziemy trwać w tępym buncie, przeklinając nasze życie. Buntem tym będziemy krzywdzić nie tylko siebie, ale także naszych najbliższych. Trzeciego wyjścia nie ma. Czy patrząc na tę fioletową zasłonę na krzyżu naszej parafii, onym nad ołtarzem, możesz powiedzieć, że akceptowałeś swoje życie? Wróćmy do lat 80. Wtedy zaczął się wielki egzodus rodaków na zachód, za lepszym chlebem, za lepszym losem. I wtedy też zaczęto opowiadać o pewnym mieszkańcu naszej ziemi, który z okazji Wielkanocy poszedł do spowiedzi świętej do księdza w kościele w Berlinie i miał powiedzieć: proszę księdza, jestem z Polski, czy to grzech? A ksiądz miał mu odpowiedzieć: nie, synu, ale żałować możesz. To jest właśnie problem. Co zrobimy z naszym życiem? Czy to będzie los, czy przeznaczenie? Niedawno, mając wykład do kapłanów o osobach niepełnosprawnych, wynalazłem w internecie postać młodej, 30-paroletniej w tej chwili kobiety, która urodziła się bez rąk. Na szczęście urodziła się w rodzinie, gdzie ją kochano od początku i bez zastrzeżeń. Pokazane były zdjęcia tej dziewczyny. Pokazano, jak się rozwijała, jak pokończyła studia, jak spełniała swoje marzenia. Pokazano, jak dokonuje makijażu. Pokazano, jak prowadzi bez żadnych dodatkowych przyrządów swój samochód. A wreszcie pokazano ją jako jedyną kobietę, która samodzielnie prowadzi samolot. I ma tylko jedno zmartwienie. Chciałaby bardzo wyjść za mąż, chciałaby mieć dzieci, tylko nie wie, jak to będzie, w jaki sposób narzeczony prosi ją o rękę, skoro rąk nie ma. Zaakceptować swoje życie. Mały chłopiec, tuląc się do mamy, zapytał: mamo, dlaczego ja tak cierpię? Dlaczego będę musiał umierać na tę nieuleczalną chorobę? Mama odpowiedziała: nie wiem. Ale powiedz mi, synku, gdyby Pan Jezus poprosił Cię o cierpienie, zgodziłbyś się? Malec natychmiast odpowiedział: tak, mamusiu. A na to mama: właśnie Cię poprosił. Jest jakaś niesamowita tajemnica w cierpieniu Bożego Syna i każdego z nas. I zmęczymy się, zadając pytanie: dlaczego? Dlaczego ja? Tu na ziemi odpowiedzi nie ma. Popatrz, że oto Bóg Ojciec Syna własnego nie oszczędził. Skoro to jest więc najdoskonalsza droga, skoro są sprawy i tematy, których nigdy nie zrozumiemy, gdy nie będziemy w pozycji horyzontalnej, gdy nie będziemy zależni od innych, gdy nie doświadczymy swoich ograniczeń, to może warto powiedzieć: bądź wola Twoja. Czego wymaga się od nas, gdy mamy się zgodzić na swoje własne życie? Najpierw szukania celu i sensu życia, czyli odkrycia życia duchowego jako podstawowej płaszczyzny integrującej wszystkie przejawy ludzkiego życia: fizycznego, zmysłowego, seksualnego, emocjonalnego, intelektualnego, społecznego, wspólnotowego i religijnego też. Dalej, Jeśli mam zgodzić na własne życie, determinacja emocjonalna i duchowa, odwaga, wytrwałość, wierność, będzie to zarazem zerwanie maski życia pozornego. I tu trzeba nam z wiarą przeprosić Pana Boga i prosić o pomoc, bo własne siły są zbyt wątłe, by temu zadaniu podołać. Zgoda na własne życie domaga się postawy twórczego działania, twórczości wobec własnego życia. Szukaj sposobu realizacji mojego, swojego, własnego, niepowtarzalnego życia. Trzeba byśmy przekraczali swoje ograniczenia. Trzeba byśmy się także zgodzili na śmierć. I to jest najwyższa forma zgody na życie. Przecież powiedział Jezus, kto chce zachować swoje życie, ten je straci. Zgoda na własne życie każe nam zauważać bliźnich, a nie skłania do zamykania się w sobie i uciekania. Przecież znów przytoczmy słowa Pana Jezusa, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Trzeba nam mieć nieustanny wzgląd na innych, gdyż jesteśmy z nimi w wieloraki sposób powiązani. Może być tak, że przyjdzie człowiekowi przyjąć samotność, wtedy z pełną wolnością, gdzie nie ma miejsca na ucieczkę, ale jest szukanie warunków dla wewnętrznego milczenia i pogłębienie refleksji nad sobą. Widać już wyraźnie, jak przekracza to ludzkie możliwości i dlatego tak bardzo w zgadzaniu się na własne życie potrzebna jest osobista relacja z Panem Bogiem. Wreszcie, zgoda na własne życie to nie ćwiczenie, trening, kursy, psychoanalizy. To proces trwający całe życie. Skończy się to nasze życie śmiercią tu na ziemi, to prawda, ale rozkwitnie na nowo po przekroczeniu progu ziemskiego życia w swoim prawdziwym centrum. I tak oto dochodzimy do tajemnicy. Zgoda na własne życie to ostatecznie udział w tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Ale kiedy przeżywamy ten Wielki Piątek roku 2012, musimy sobie uświadomić, że oto żyjemy w cywilizacji śmierci. Co do tego nie możemy mieć złudzeń. Wystarczy włączyć jakiekolwiek publikatory, byśmy się codziennie dowiadywali o tysiącach zabitych, zaginionych, torturowanych, prześladowanych. Człowiek dzisiaj, zwłaszcza ten nadliczbowy, nienarodzony, niemowlę, chory, niepełnosprawny, stary, traktowany jest jako chwast, który trzeba usunąć z ziemi. Dziś kura nioska ma mieć klatkę o odpowiednich wymiarach, bo inaczej jej wymęczonych jajek nie wolno sprzedawać. Psa nie wolno trzymać na krótkim łańcuchu i transport zwierząt ma być humanitarny. Za nieodpowiednie zabicie ryby można pójść do więzienia lub zapłacić sporą grzywnę. Pani profesor z sejmowej trybuny apeluje o adopcję bezdomnych kotków. Słusznie. Świetnie, brawo. A człowiek? Kto go chroni? Okno życia, gdy prostsze jest wyrzucenie na śmietnik ludzkiego dziecka? Po co seniorami się zajmować, skoro ekonomiczniej jest zastosować eutanazję? Gdy weźmiecie do rąk najnowszy numer Gościa Niedzielnego, można tam przeczytać felieton pana Franciszka Kucharczaka. Pisze on tym razem o wspomaganiu nicości. Sukcesy gospodarcze Europejczyków są takie sobie. Dlatego też Europejczykom żyje się niespecjalnie. A za to coraz lepiej im się nie żyje. Szczególne postępy na niwie nieżycia mają Szwajcaria, Belgia, podąża za nimi Francja, zaś największe osiągnięcia w zabijaniu ludzi notuje kolebka, a raczej trumienka eutanazji Holandia. Tam właśnie rozpoczęła działalność wyjazdową klinika końca życia, by ułatwić ludziom przy fachowej pomocy lekarzy i pielęgniarzy przerwanie ziemskiej pielgrzymki w ich własnych domach. I wszystko w tak zwanym majestacie prawa. Starzenie się społeczeństwa naszego kontynentu skłania do myślenia o sprawach ostatecznych. Troska o godną śmierć jest troską o ułatwienie śmierci. Ludzie widzą, że mimo postępu w tylu dziedzinach życia jednak nie udaje się uniknąć cierpienia i umierania. A skoro w imię neutralności światopoglądowej odrzuca się Ewangelię, pozostaje widmo przerażającej otchłani, w której nie ma ani nadziei, ani światła. Bezsensowny koniec po bezsensownym życiu. Więc po co walczyć o cokolwiek? Po co marsze, protesty, referenda, parytety, gdy ostatnim akcentem ma być jedynie godna śmierć? Człowiek nie zazna spokoju, dopóki nie zmierzy się z prawdą. A prawda jest taka, że postanowiono człowiekowi umrzeć, a potem sąd. To jest, siostry i bracia, także klasyczny temat każdych rekolekcji. Bo przecież gdybyśmy sprawdzili listę obecności, to różni się ona od tej, którą spisalibyśmy rok temu na rekolekcjach. Jaka będzie za rok, za dwa, za dziesięć? Tylko Bóg wie. I dlatego pytamy siebie, czy byłbym gotowy dzisiaj na sąd Boży? A jeżeli nie jestem gotowy dzisiaj, czy będę gotowy jutro? I właśnie o to idzie. Paradoks naszych czasów polega na tym, że chcemy oszczędzić dzieciom stresów, nie rozmawiamy z nimi o śmierci, nie bierzemy ich na pogrzeby, nawet najbliższych, ale dajemy im zabawki, uczące zabijać, oswajać się ze śmiercią. Nie wzdragamy się oglądać filmów ociekających krwią i przemocą. Może więc dzisiaj stańmy oko w oko z prawdą o śmierci naszej siostrze. Ale prawda o umieraniu nie stanowi całej prawdy. Całą prawdę stanowi fakt pokonania śmierci przez Chrystusa. Krzyż, który będziemy uroczyście adorowali, nie jest znakiem klęski i beznadziei. Dla każdego, kto pozwoli się ocalić przez ukrzyżowaną miłość, choćby wołaniem o wiarę żywą i wezwaniem imienia Odkupiciela. Jemu, kochającemu nas do szaleństwa Bogu, zależy na każdym z nas. W naszych kościołach domowych pachnie już świątecznymi wypiekami. Szykujemy pokarmy do koszyczka, na jutrzejsze poświęcenie, czujemy nadchodzącą Wielką Noc Zmartwychwstania. Gdyby nie ten cud pustego grobu, który pozostał po zmartwychwstałym Jezusie, daremna byłaby nasza wiara i godni bylibyśmy politowania. O tak, ma rację gościowy felietonista, którego słowa przytaczałem, gdy na rysunku ilustrującym jego artykuł przedstawił Dom Boży, świątynię, a nad jej wejściem umieścił napis Klinika Nowego Życia. Tu właśnie jesteśmy. Krzyż bez Chrystusa byłby tylko narzędziem do zabijania. Bóg obdarzył nas darem rozumu i wolnej woli. Możemy wybierać życie lub śmierć. I mamy na to kilkadziesiąt najczęściej lat własnej ziemskiej pielgrzymki. Ale pozostańmy z pytaniem podczas dzisiejszej wielkopiątkowej liturgii wobec Pana Jezusa na krzyżu i wobec tego, co promuje świat. Jeśli nie wiara, to co? Jeśli nie Chrystus, to kto? Dlatego walczmy o krzyż, o obecność Jego w naszym życiu. I niech to nasze rozważanie rekolekcyjne zakończy jeszcze jeden cytat z nauczania błogosławionego papieża Polaka. Wypowiedział te słowa w Zakopanem. Nic nie straciły na aktualności. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu codziennym czy społecznym. Dziękujmy Bożej opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najwyższy wymiar.